Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek
i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, gdzie wybieramy jedno konkretne zagadnienie, szczególnie zajmujące opinię publiczną, no i próbujemy je w sposób możliwie zwięzły omówić. Ten odcinek jest o tyle szczególny, że tym razem ciężko powiedzieć, że my wybraliśmy temat, w pewnym sensie to temat wybrał nas. Mam na myśli to, że w ostatnich dniach całkiem dużo osób odzywało się do nas w mediach społecznościowych i na inne sposoby, próbując nam zasugerować, żebyśmy dokonali jakiejś formy podsumowania rządów PiSu, a specjalnie ich wymiaru społecznego i gospodarczego. A tak naprawdę za tą bilansem kryło się to, żebyśmy odpowiedzieli wprost na pytanie, które często zadajecie, to znaczy, czy wolno powiedzieć, że PiS jest lewicą. Jak widzicie, ja już nawet założyłem okulary zerówki, żeby było, że się przyjrzeliśmy tej kwestii niezwykle wnikliwie. Wydawało nam się, że to pytanie właściwie nawet nie wymaga godzinnego czy półgodzinnego nawet omówienia, no ale biorąc pod uwagę, że ono jednak kołacze się w głowie bardzo wielu ludziom, no to nie chcemy też sprawić wrażenia, że tematu tego unikamy. Więc Jakubie, pozwól, że w pierwszej kolejności zapytam ciebie, czy to, co mieli do zaoferowania Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, to jest taka lewica, o którą nic nie zrobiłeś?
Wiesz, jak mówi znane powiedzenie, w królestwie ślepców jednooki jest królem i tak było z PiS-em na tle pozostałych partii III RP i pozostałych partii postsolidarnościowych. Tak, na tle tego, jak III RP wyglądała, to PiS dokonał wręcz kopernikańskiego przewrotu w dziedzinie redystrybucji, wyrównywania szans, dzielenia się dochodem narodowym czy transferami do uboższych i starszych. I w tym sensie oczywiście na tle tego, co było wcześniej, można było mówić, że PiS jest partią redystrybucji świadczeń społecznych, dowartościowania uboższych, jakiej trzecia RP nie widziała. I stąd, jak sądzę, wzięło się to przekonanie, ten polityczny mem, który mówi, że PiS jest partią lewicową, socjalistyczną, zdaniem niektórych wręcz komunistyczną. Mem polityczny i legenda, z którą, jak sądzę, dzisiaj się dość sprawnie rozprawimy, ale ty często mówisz, że żeby pokonać PiS, trzeba uznać prawdę PiSu, więc ja tę prawdę PiSu jeszcze w kilku zdaniach pozwolę sobie unaocznić. Fakt, to co zdarzyło się w roku 2015 było symbolicznym i faktycznym końcem polskiej transformacji ustrojowej. Czy przeszliśmy ze świata, w którym Polska cały czas była krajem na dorobku, który musi doganiać i w którym dochodem narodowym nie tylko nie wypada, ale wręcz nie można się dzielić, do kraju, który realizuje największe w Europie lub jedne z największych w Europie, jeśli mierzyć to odsetkiem PKB, świadczenia rodzinne, w którym rząd rzeczywiście retorykę wyrównywania szans między prowincją a metropoliami wziął na sztandary. Wreszcie zwrócił uwagę na problemy, o których po prostu się w Polsce przez wiele lat milczało. I tę epokę wiecznej polityki oszczędności, epokę straszenia świadczeniami społecznymi, epokę nieustannego zaciskania pasa jakoś rzeczywiście domknął. Co więcej, my wiemy z rozlicznych badań, chociażby nie wiem, z analiz CNEA, ale nie tylko, że rzeczywiście ta redystrybucja w pierwszej przynajmniej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości naprawdę trafiła do seniorów, do rodzin z dziećmi, do rodzin z wieloma, do rodzin wielodzietnych i tak dalej, czyli została zaadresowana i rzeczywiście zrobiła poważną różnicę, chociażby w dziedzinie redukcji ubóstwa wśród dzieci, tam gdzie zrobić te różnice miała, stąd ten efekt redystrybucyjny był. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość, o czym również wielokrotnie mówiliśmy, ma najbardziej ludowy elektorat. To właśnie na Prawo i Sprawiedliwość głosują w Polsce wykluczeni. Niekoniecznie ci wykluczeni stricte przez transformację, ale ci, którzy zostali zostawieni gdzieś na bocznym torze. Przede wszystkim, no właśnie, rodzice, emeryci, seniorzy, grupy, którym te świadczenia trzynastki, czternastki, a wcześniej 500+, bardzo pomogły. Stąd, jak sądzę, z tej realnej zmiany w myśleniu o polskiej polityce w kierunku redystrybucji i stąd, że ta redystrybucja się rzeczywiście dokonała, jak sądzę, wzięła się cała ta legenda, że PiS jest lewicowy, a co więcej, została ona wsparta, jak sądzę, też propagandą opozycji, która dobudowywała do tego zwrotu obrotu redystrybucyjnego takie też przekonanie, że PiS wszystko nacjonalizuje, że wprowadza jakieś państwo totalne, że właściwie likwiduje swobodę działalności rynkowej, że podnosi niesłychanie podatki i w związku z tym, że także w tej propagandzie PiS sklejona z tą sumą wszystkich strachów polskiego liberała na temat tego, czym socjalizm czy socjaldemokracja są, tym bardziej ten mit się utrwalił, a pomagała w tym też oczywiście po drugiej stronie propaganda samego obozu władzy, który z kolei bardzo wiele robił, żeby ten wizerunek partii dbającej o ubogich, stawiających przede wszystkim na prowincję, wyrównującej szanse rozwojowe między metropoliami a małymi miastami się utrzymał, co moim zdaniem przez wiele lat im w ogóle się udawało, to znaczy niezależnie od faktów, bo o tych faktach jeszcze chwilę powiemy, niezależnie od tego, jak ta misja im się naprawdę powiodła, to ten wizerunek dzięki solidnej propagandzie obydwu stron był dość trwały. I tu, oddaję ci głos, dochodzimy do wyborów roku 23 i do tego ostatecznego podsumowania. Mamy w rękach nie garść, a masę liczb, statystyk i opracowań, które pozwalają to zweryfikować. I przychodzi moment, by na to fundamentalne pytanie odpowiedzieć. Był to zwrot redystrybucyjny? Bez wątpienia. Było to przełamanie wielu tabu w polityce społecznej? Bez wątpienia. Ale czy była to rzeczywiście polityka lewicowa? To jest głęboko dyskusyjne.
Powiedziałeś, że to postrzeganie PiS-u było po części efektem politycznej taktyki opozycji. Można to oczywiście lekko, ale tylko lekko sprowadzając do absurdu, można by to zobrazować i w taki sposób, że jak patrzyliśmy na demonstrację KOD-u i środowisk okołokodowskich, no to ciężko było nie odnieść wrażenia, że oni próbują nawiązać do tradycji oporu przeciwko państwu komunistycznemu, do tradycji Solidarności, Komitetu Obrony Robotników i tak dalej. No a skoro oni są Solidarnością lub KOR-em, no to z siłą rzeczy po drugiej stronie musi być jakiś PRL. Wszystko poniżej PRL-u, wszystko, co byłoby mniej opresyjne, no w jakimś sensie ośmieszałoby to wzmożenie po ich stronie, a że już mieli opór wobec PRL-u przećwiczony, biorąc pod uwagę sytuację metrykalną po stronie najbardziej zagorzałych członków opozycji, no to po prostu toczyli tą wojnę, którą już znali i nie czuli obowiązku dostosować swojej retoryki do tego, co PiS faktycznie robił i czym faktycznie był. Natomiast jest według mnie jeszcze jeden powód, dla którego akurat próbowano PiS zportretować jako partię lewicową, czy nawet skrajnie lewicową, a mianowicie fakt, że bardzo wielu ludzi w Polsce nie wie, czym w zasadzie ta lewica jest albo miałaby być. Mają pewne intuicje, prawda, mają pewne wyobrażenia, mają jakiś obraz w głowie, ale one się nie układają w zwartą narrację. Gdyby wziąć bardzo wielu spośród tych ludzi, którzy mówią, że PiS to lewica, na stronę i poprosić, żeby lewicę zdefiniowali w trzech zdaniach oznajmujących, to jestem pewien, że mieliby z tym ogromny problem. Te intuicje, o których mówię, wyglądają mniej więcej tak. Jeżeli coś im się kojarzy z etatyzmem, no to jest już w ich oczach lewicowy. Jeżeli widzą gdzieś interwencjonizm państwowy, no to on jest lewicowy. Jeżeli widzą chociażby jakąś politykę społeczną w miarę jasno wyartykułowaną, to również w ich oczach staje się lewicowe. No i teraz zaproponowałbym tobie, wam, im mały eksperyment myślowy. No, wyobraźmy sobie reżim par excellence prawicowy. Reżim, który bardzo wielu prawicowców podziwia, reżim, który rekomendował Stefan kardynał Wyszyński, reżim, o którym możecie przeczytać naprawdę dużo wartościowej literatury na portalach konserwatywnych publikowanej i przez konserwatywne wydawnictwa udostępnianej. Możecie posłuchać wykładów profesora Jacka Bartyzela, już chyba nie muszę dalej wywodzić, że chyba nie ulega wątpliwości, że reżim Antonia de Oliveira Salazara był reżimem prawicowym. No ale przyjrzyjmy mu się przez chwilę i zróbmy szybkie zestawienie Salazara z Kaczyńskim. No bez dwóch zdań było to państwo, w którym istniał silny etatyzm i wyrazisty interwencjonizm państwowy. Dość powiedzieć, że rozwój ekonomiczny Portugalii odbywał się w rytmie kolejnych planów sześcioletnich. Był to również kraj, w którym istniał aż właściwie do końcówki reżimu system condicionamento, czyli licencji państwowych, o które należało się ubiegać, jeżeli ktoś chciał na przykład otworzyć fabrykę, przenieść fabrykę do innego miasta, kupić sprzęt droższy niż kwota X, czy w ogóle zainwestować większą ilość pieniędzy. Przypomnę, we własnej, prywatnej fabryce. Musiał mieć na to stempel od urzędnika państwowego. Było to państwo, które kontrolowało wynagrodzenia. Było to państwo, które kontrolowało ceny. Było to państwo, które popełniało zbrodnie, podobną do naszego pompowania Orlenu, PGNiG albo Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to znaczy chciało tworzyć czempionów narodowych samo w sobie. Działanie no, co najmniej lewicowe, jeśli nie zgoła, komunistyczne. No i wisienka na szczycie tortu, było to państwo, które w 1935 roku wprowadziło, a w 1942 roku rozszerzyło odpowiednik naszego 500+. Zaczęło płacić ludziom pieniądze za to, że mieli i wychowywali dzieci. Chociaż trzeba od razu dodać, że była to kwota niższa niż w Polsce, no ale i Portugalia była krajem biednym. Oraz, że Salazar zdawał się antycypować światłe rozwiązania Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Mianowicie było to świadczenie, które należało się wyłącznie pracującym i wyłącznie, że się tak wyrażę, rotowitym Portugalczykom. No więc musielibyśmy, gdybyśmy tylko przyjrzeli się faktom, które teraz pokazałem i przefiltrowali je przez tak wygląda w Polsce debata o tym, co jest lewicowe, a co nie jest, uznać, że reżim, który jest metrem sewr dla bardzo wielu prawicowców, jak zorganizować prawicowe społeczeństwo, był w istocie rzeczy lewicowy, socjalistyczny, jeśli nie zgoła komunistyczny. No i dorzucę jeszcze jeden przykład, tym razem powiem o nim dużo krócej. No, nawet święty Ronald Reagan mógłby nie uciec spod topora polskiego antysocjalizmu, antykomunizmu, no bo przecież Reagan spierał się ze swoimi zwolennikami i doradcami w sprawie podatku jednostawkowego, którego był wyrazistym przeciwnikiem, argumentując, że jest on niesprawiedliwy, bo podatek progresywny jest bardziej uczciwy i bardziej propaństwowy. Był on zwolennikiem z kolei to bardzo gorącym protekcjonizmu. Mało który amerykański prezydent był tak wielkim protekcjonistą, jeżeli chodzi o handel. No ciężko powiedzieć, żeby było to rozwiązanie liberalne. Przy tej okazji mogę zresztą polecić znakomitą książkę Henry'ego Olsena, The Working Class Republican. Nietypowa biografia Reagana, która analizuje jego poglądy społeczno-ekonomiczne i właśnie dowodzi tezy, że takim znowu zwolennikiem Miltona Friedmana i Friedricha von Hayeka to on nie był. No więc zaraz dojdziemy do ustalenia, że gdyby tutaj do nas dołączyli Antonio Salazar i Ronald Reagan, to mielibyśmy cztery lewe ręce. No bo w gruncie rzeczy już wszystko jest lewicą, za wyjątkiem siedzącego w okopach Świętej Trójcy Janusza Korwin-Mikkego i grupki nastolatków, która będzie mu suflować. No, byłby to oczywisty absurd, ale chcieliście, żebyśmy z tym absurdem się rozprawiali, więc będziemy to robić.
Masz rację, zwracając uwagę na to, że w Polsce ta poprzeczka jest zawieszona tak nisko, że właściwie wszystko na lewo od Francisco Franco jawi się w polskiej debacie publicznej jako lewica skrajna. I to jest problem, o którym warto rozmawiać, ale to jest przede wszystkim, jak słusznie zauważasz, ideowy grunt pod to, żeby i PiS w polskich realiach niezliczone rzesze publicystów, gadających głów i ekonomistów z telewizora określały jako partię skrajnie lewicową. Dlaczego jest to humbug i dlaczego jest to ściema? Znaczy, po pierwsze, oczywiście wynika to z ich niewiedzy, ale no, na to wiele zaradzić nie możemy, ale wynika to też, jak sądzę, z przekonania, że cokolwiek robi państwo, to jest to lewica. My chcemy dowieść, że w Polsce czasów PiS państwo robiło owszem dużo, ale zarówno w zamierzeniu, jak i w skutkach, osiągając cele od lewicowych bardzo dalekie. Świadomie prowadzona polityka lewicowa czy socjaldemokratyczna ma bowiem na celu wyrównywanie szans, niwelowanie społeczne nierówności i tworzenie takich instytucji, które umożliwiają kolejnym pokoleniom awans. No, chodzi trochę o to, żeby wszyscy. Nie chodzi o to, żeby dawać ubogim i niepracującym, ale raczej, żeby ci, którzy dzisiaj pracują, mogli po prostu dojść do majątku własną pracą, czuć się bezpiecznie w tym miejscu, gdzie pracują, a nawet zdobyć jakiś majątek i przekazać go swoim potomkom, co w wszystkich dojrzałych socjaldemokracjach się dzieje. Ta polityka również w oczywisty sposób odwołuje się do konkretnego też modelu społeczeństwa, który ma jakieś wartości, ma jakieś mechanizmy, ma jakieś instytucje i tu znowu tajemnicą nie będzie, może w szczegóły wdamy się za chwilę, że PiS tym socjaldemokratycznym czy lewicowym i wartościom, i systemom, i instytucjom był gruntownie przeciwny. Żeby podać zaledwie kilka przykładów. Zacznę może od tego, co lubię. Na Igrzyskach Wolności w Łodzi, imprezie bynajmniej nie socjaldemokratycznej, Marta Poślad, czołowa przedstawicielka korporacji Google na Polskę i nasz region, zaczęła swoje wystąpienie, to było w roku, o ile się nie mylę, 21, od podziękowania polskiemu rządowi za obronę interesów amerykańskich firm w Brukseli. Myślę, że to najlepiej podsumowuje rolę z rządów Zjednoczonej Prawicy vis-a-vis wielkiego kapitału i wielkich korporacji. Otóż był to rząd, który choć idąc po władzę, obiecywał ukrócenie w Polsce wszechwładzy zagranicznego biznesu, panoszących się tu firm z zagranicznym kapitałem i tej potęgi wielkich firm, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Niemiec, a przede wszystkim banków, funduszy i tak dalej, de facto zrealizował w Polsce wszystkie marzenia tych wielkich korporacji o pracowniczym i podatkowym raju w środku Europy. Być może żadna polska władza nie prowadziła polityki tak przychylnej i tak otwartej na interesy wielkich korporacji, jak władza, która rządziła Warszawą przez ostatnie 8 lat. Tu mówimy o ulgach podatkowych albo kompletnym właściwie rezygnacji z egzekucji podatków wobec największych globalnych korporacji. Mówimy ba więcej o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiał się zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej jakimkolwiek formom opodatkowania tych firm, czy mówilibyśmy tu o podatku cyfrowym, czy o globalnym CIT-cie, który proponowała administracja prezydenta Bidena. To była również ta władza, która ignorowała wszelkie próby walczenia z globalnym unikaniem podatków przez wielkie podmioty, o którym przecież wielokrotnie rozmawiało się, czy to na spotkaniach grupy G8, G20, czy w Komisji Europejskiej. To ta sama władza tak naprawdę rozszerzyła na całą Polskę jedną wielką strefę, specjalną strefę ekonomiczną, dając tym firmom możliwość uzyskiwania przywilejów inwestycyjnych i podatkowych właściwie wszędzie, realizując tak naprawdę model inwestycji w Polsce, którego mogliby tylko im skrajni polscy liberałowie pozazdrościć. Model realizujący się za pomocą i dopłacania wielkim firmom, żeby tu były, i zwalniania ich z podatków, i gwarantowania dla nich specjalnych przywilejów. Ba, można by powiedzieć, że szczególnie pod ręką premiera Mateusza Morawieckiego była to władza, która wprowadziła bardziej korzystne warunki dla wielkich funduszy inwestycyjnych, banków, deweloperów, niż jakakolwiek poprzednia, może z wyjątkiem twórców OFE w te 20 lat temu, co także wymaga tutaj odnotowania. Moim zdaniem pierwszy mit, o tym się rzadziej mówi, nie, bo częściej się mówi o świadczeniach, częściej mówi się o prywatyzacji usług, o tym też będziemy dzisiaj mówili, ale moim zdaniem pierwszy mit, który chyba należałoby rozłożyć na łopatki, kiedy mówimy o tym, że PiS był władzą lewicową, to jest stosunek PiS-u tak naprawdę do wielkich instytucji finansowych, do wielkiego kapitału, do wielkich zagranicznych podmiotów i do ich roli w ogóle w Polsce, tak? To jest moim zdaniem jakby rzecz, od której należy zacząć. Znaczy PiS, nawet wprowadzając zakaz handlu w niedzielę, ostatecznie wprowadził go tak, że jego beneficjentem są wielkie sieci franczyzowe i na przykład stacje paliw, a nie drobny polski sklepikarz. No PiS, wprowadzając tarcze antykryzysowe, wprowadził je tak, że wielkie kancelarie prawne i zamożne firmy mogły z nich korzystać pełnymi garściami. Wreszcie, o tym też pewnie dzisiaj powiemy, wprowadzając mechanizm dochodzenia do własności na rynku mieszkaniowym, czyli kredyt 2%, również wprowadził go tak, że program ten pomógł wymieść z rynku nieruchomości w dużych miastach i zawyżając ich ceny. Mamy na to raporty, choćby raport Amron Safin, ale także wiele innych publikacji, a jednocześnie gwarantując transfer gotówki z publicznych środków do deweloperów i banków rozłożonych na całe lata i dziesięciolecia w postaci tak naprawdę gwarantowanego przychodu, do którego państwo będzie dopłacać, fundując nie tylko tym zamożniejszym z nas, to znaczy tym, których stać na własne mieszkanie tańszy kredyt, ale także gwarantując bankom i deweloperom bezwarunkowy dochód podstawowy. Już chociażby to pozwala moim zdaniem argument o lewicowości PiS-u rozłożyć na łopatki, bo on nie tylko tutaj był bardziej liberalny niż socjaldemokratyczne partie zachodniej Europy, ale był tak naprawdę w wielu z tych rozwiązań bardziej liberalny niż propozycje, które mogłaby zaoferować w tym samym czasie jakaś polska opozycja, nawet może liberalna opozycja.
I w zasadzie tak jest, czego byś się nie dotknął, bo to nie tylko gospodarka, no spójrzmy na edukację. Czy naprawdę jest ktokolwiek, kto byłby gotów poprowadzić swój tok myślenia do końca i powiedzieć: PiS jest partią lewicową. W związku z powyższym rząd PiS-u był rządem lewicowym, a zatem lewicowym ministrem edukacji był Przemysław Czarnek? Czy ktokolwiek byłby w stanie powiedzieć, że gdyby Bolesław Limanowski albo Ludwik Krzywicki powstali z grobu, to napisaliby kropka w kropkę taki podręcznik do hitu, jaki napisał profesor Roszkowski? A gdyby nawet nie odbywały się tu żadne dziady i byśmy nie wskrzeszali Limanowskiego, to może profesor Adam Leszczyński zechciałby wymieniać się rozdziałami z profesorem Roszkowskim i wyszłaby im naprawdę spójna praca. Myślę, że byłoby tam jeszcze więcej pęknięć i rozdźwięków niż w przeciętnym odcinku tego podcastu. Kolejna sprawa, czy PiS ruszył jakkolwiek problem rozwoju w modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym? Czy PiS tak szczególnie dowartościował Polskę regionalną, powiatową, ścianę wschodnią w sposób, który wykraczałby poza symbolikę i bezpośrednie transfery gotówkowe, które tak czy inaczej dotyczyły wszystkich Polaków, tylko po prostu najbiedniejsi Polacy najbardziej odczuli różnicę w swoich kieszeniach? Nie, PiS był doskonałym kontynuatorem w tej mierze polityki Platformy Obywatelskiej, a strategia odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego pozostała na slajdach w PowerPoincie i nie była nawet przez jeden dzień urzeczywistniana. Czy PiS-u były bliskie hasła demokracji ekonomicznej? Może na przykład pochyliliby się nad propozycjami Polskiej Sieci Ekonomii, aby wprowadzić społeczną kontrolę spółek Skarbu Państwa albo jakąś formę społecznej kontroli spółek samorządowych? Chyba w tym momencie mogę postawić kropkę i nie argumentować dalej. Prawa pracownicze? No, chętnie bym tutaj zaprosił Piotra Szumlewicza i pogadalibyśmy o tym, jak to alternatywa związkowa miała dobry widok na to, jak się szanuje prawa pracownicze w spółkach, które były kontrolowane przez władzę. Myślę, że dużo ciekawego miałyby też do powiedzenia związki zawodowe pielęgniarek, związki zawodowe nauczycieli. Pamiętamy jeszcze strajk nauczycieli i jak były traktowane ich hasła i ich bardzo realne i sensowne propozycje i ich jak najbardziej palące potrzeby finansowe, ale nie tylko. Czy pamiętamy, co miało miejsce, kiedy zaprotestowali opiekunowie osób niepełnosprawnych? I jak wtedy władza się zachowywała i gdzie wtedy była jej daleko posunięta wrażliwość społeczna? Otóż ilekroć się okazywało, że gdzieś nie ma głosów do zdobycia, gdzieś nie da się powielić tego modelu, w której władza jest w stanie zidentyfikować z socjologiczną precyzją poszczególne grupy, którym można coś dać i liczyć na ich wsparcie w zamian, to natychmiast się okazywało, że te grupy społeczne już nie są w obszarze zainteresowania władzy i nic nie mogą od niej otrzymać. Mało tego, no czy naprawdę jakikolwiek lewicowy rząd postąpiłby w ten sposób, że dałby 500+, a następnie 800+, uzależniłby od tego, czy wygra wybory? Nie, lewicowy rząd, który nie ma antyinstytucjonalnego skrzywienia PiS, stworzyłby z tego rodzaju świadczenia coś, co jest ponadkadencyjne i nie dotyczy jednej tylko władzy, ale na przykład indeksuje się automatycznie w taki sposób, żeby brać korektę na inflację. Skoro inflacji mowa, czy jest jeden lewicowy rząd w Europie, który by tak walczył z inflacją, jak rządził PiS, to znaczy nawet przez chwilę nie rozważył tego, żeby użyć instrumentów, które przecież miał w ręku, żeby kontrolować czynsze, żeby kontrolować ceny energii i w ten sposób zbijać inflację. Jednocześnie obniżając inflację i robiąc coś dobrego dla osób mniej zamożnych w społeczeństwie. No oczywiście, że tego nie rozważył, a tymczasem socjalistyczny rząd w Hiszpanii tak w ogóle od tego zaczął i dlatego zresztą jako jeden z rządów europejskich najszybciej swoje cele inflacyjne zrealizował. Innymi słowy, nie możemy w zasadzie dotknąć tematu, w którym rząd PiS-u nie byłby perfekcyjną odwrotnością tego, co robiłby rząd lewicowy, a to, o czym ty wspomniałeś, naprowadza nas na jeszcze jeden paradoks. To znaczy jest kanonem socjaldemokracji odtowarowienie rzeczy, które nie powinny być towarami. My to znamy głównie z hasła mieszkanie prawem, nie towarem, no ale cała koncepcja jest nieco głębsza. Ona mianowicie twierdzi, że dach nad głową rodziny, zdrowie, godna starość naszych babci, dziadków nie może być towarem. takim samym towarem jak każdy inny, który możemy po prostu kupić na rynku, tylko powinna być zredefiniowana jako prawo i jako problem całego społeczeństwa, a nie jedynie indywidualny problem danego człowieka czy danego gospodarstwa domowego. No i jak szło PiS-owi to odtowarowienie? Czy PiS odtowarowił na przykład problem mieszkaniowy? Nie, utowarowił go jeszcze bardziej, mianowicie powiedział: zmień pracę, weź kredyt, tylko kredyt będzie bardziej, na bardziej preferencyjnych warunkach. Czy PiS zrobił cokolwiek, żeby odtowarowić zagadnienia związane ze służbą zdrowia? Nie, powiedział: idź sobie do prywatnego lekarza i mu zapłać, a my posłużymy się pieniędzmi, żeby ewentualnie ten mechanizm rynkowy lekko skorygować. Innymi słowy, w najbardziej popularnej, akademickiej typologii PiS realizował model państwa dobrobytu, ale liberalny model państwa dobrobytu.
I dlatego o tym, jak sądzę, nie słyszymy, bo liberalnym krytykom PiS-u te słowa by po prostu przez usta nie przeszły. A w tym lustrze, które podstawił im Jarosław Kaczyński, a szczególnie Mateusz Morawiecki, oni się po prostu nie rozpoznają, choć to właśnie ich wykrzywione oblicze spogląda z polityk społecznych czy polityk rozwojowych Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym się na chwilę chociażby zatrzymał, bo to jest moim zdaniem niezwykle ważne. Przy tym modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym, a mówiąc prościej, na problemie niwelowania różnic między prowincją a metropoliami, bo on jest niezwykle ciekawy. Nawet w naszej ostatniej rozmowie Jan Śpiewak odruchowo powtórzył ten mit, jakoby PiS rzeczywiście zajął się zwalczaniem tych różnic w sposób jakiś szczególnie przekrojowy i osiągnął tam jakieś sukcesy. Tymczasem my z zarówno danych, jak i też pogłębionych książek reporterskich, na przykład Zapaść, reportaże z małych miast Marka Szymaniaka, wiemy, że tego problemu nie udało się rozwiązać. Co więcej, że w niektórych dziedzinach ta tytułowa zapaść się pogłębia. I tu oczywiście możemy PiS usprawiedliwiać tym, że warunki są niezwykle trudne. Właściwie żadna władza na świecie nie ma dobrego sposobu, żeby ten trend z ściągania talentów, kapitału i inwestycji do aglomeracji powstrzymać. Jasne, to możemy wziąć nawias, ale jeżeli rozliczamy władzę z jej obietnic, to trzeba twardo na liczbach powiedzieć, że ta obietnica dowartościowania polskiej prowincji nie została po prostu zrealizowana, bo widzimy to zarówno w koncentracji łóżek i miejsc u specjalistów w szpitalach w dużych miastach. Widzimy to w liczbie studentów na 1000 mieszkańców w 5 największych ośrodkach versus reszta kraju. Widzimy to w budownictwie mieszkaniowym czy budownictwie użytkowym w aglomeracjach i reszcie kraju. Widzimy to wreszcie w liczbie zatrudnionych i to zatrudnionych także w tych najbardziej pożądanych zawodach typu finanse, IT czy bankowość. Wiele z tych liczb skompilował Szymon Piwczyk na stronach Kartografii Ekstremalnej i bardzo tę lekturę polecam, ale oprócz samych tych liczb możemy wspomnieć o nieudanych projektach, które miały tę polską prowincję niejako podnieść i wyrównać szanse. No, Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych, zwany czasami popularnie PKS Plus, owszem, został wdrożony, ale łącznie to wydano na niego kilkaset milionów zaledwie. No, pamiętajmy, to jest chyba mniej niż na Polską Fundację Narodową i jej jachty, spoty reklamowe i pomysły niezrealizowane z napisania jakiegoś wspaniałego scenariusza wielkiego filmu hollywoodzkiego sławiącego Polskę. I w ramach tego funduszu połączeń autobusowych nie tylko nie udało się powstrzymać spadku liczby połączeń względem lat poprzednich, ale niestety ten spadek nawet przyspieszył i ta luka się wydłuża. Wynika to choćby z tego, że w ramach tego funduszu kwotę dopłaty do wozo kilometra ustalono na tak niskim poziomie, że wielu przewoźników stwierdziło, że po prostu to się jakby nie opłaca, to znaczy samorządowo. Wszyscy też powiedzieli, że ilość papierów, ilość jakby kosztu obsługi biurokratycznej po prostu przerasta kwoty dopłat, które można uzyskać. A gdy Senat i samorządowcy chcieli znowelizować ten projekt i po prostu podwyższyć pułap kwoty tych dopłat z 3 zł bodajże na 5, no to PiS tę nowelizację odrzucił, tak? I ostatecznie obiecał, że na Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych zostanie wydane w 2024 roku 1 mld zł. Super, że to jest 1 mld, ale znowu, po owocach ich poznacie, nie udało się. Można by wymieniać wiele innych takich dziedzin, gdzie nie udało się tej prowincji po prostu pomóc. Mieszkanie Plus, kompletne fiasko. Nie dość, że nie udało zbudować się 100 tysięcy obiecywanych mieszkań, tylko jakieś kilkanaście tysięcy, to według badań tylko kilka procent, maks kilkanaście procent z tych już wybudowanych mieszkań, to naprawdę te mieszkania objęte programem niskiego czynszu, czyli te, które naprawdę miały pomóc ludziom zarabiającym średnią krajową nareszcie wynajmować fajne, nowoczesne mieszkania w swoim miejscu zamieszkania po przystępnych dla normalnego Polaka cenach. Nie udało się powstrzymać drenażu mózgów, bo znowu studenci, studentki, ludzie, którzy szukają szczęścia, muszą z Polski prowincjonalnej uciekać do większych ośrodków. Nie udało się, ostatnie zdanie, powstrzymać trendu dezindustrializacji, bo choć rzeczywiście i hale magazynowe czy budują się owszem w Polsce dość szeroko, to jednak te najbardziej prestiżowe inwestycje dalej kumulują się wokół największych ośrodków, czy to będzie Wrocław, Poznań czy Warszawa, a tam, gdzie byłyby potrzebne, to tych największych, najbardziej prestiżowych, najbardziej innowacyjnych inwestycji się po prostu, może z wyjątkiem Rzeszowa i tamtejszej Doliny Lotniczej, po prostu nie lokuje. Tutaj niemożność przełamania tej dywergencji między największymi metropoliami a resztą Polski jest czytelnym pomnikiem porażki w tej dziedzinie, która miała najbardziej PiS od poprzedników wyróżniać.
No, dodałbym jeszcze, jeżeli tak opowiadamy o tym, co zliberalizowano za PiS-u, no to politykę imigracyjną, to znaczy realizowano tam model konserwatywno-liberalny, konserwatywny w tym sensie, że retoryka była zachowawczo-ksenofobiczna, liberalny w tym sensie, że polską wizę można było po prostu kupić na targowisku i cały temat załatwiono outsourcując, co trzeba, do biur podróży. Model, no powiedziałbym już par excellence, chyba nawet nie liberalny, a libertariański. Kolejna sprawa, no oczywiście możemy się pastwić dalej w sposób już coraz bardziej jałowy, no ale tak tylko rytualnie powiem, że rozdział kościoła od państwa, ważne hasło dla lewicy, również nie był wysoko na agendzie PiS-u i trudno powiedzieć, żeby tutaj osiągnęli jakieś istotne sukcesy. Wspomniałeś o tym, że PiS w gruncie rzeczy porzucił prowincję. On porzucił jeszcze jedną rzecz, która zawsze dla lewicy musi być arcyważna, to znaczy szeroko rozumiany trzeci sektor. Gdzie w ogóle jest spółdzielczość w pisowskim sposobie myślenia o gospodarce, o państwie, o wspólnocie? Tyle było apeli i próśb o to, aby na przykład znowelizować przepisy, które dotyczą spółdzielni mieszkaniowych, przepisy przestarzałe, przepisy, które sprzyjają bardzo wielu patologiom. Ja sam, kiedy byłem niedawno na forum małych miast, to rozmawiałem ze spółdzielcami, którzy mówili, my jako spółdzielcy uważamy, że sytuacja jest dramatycznie zła, ale my nie piszemy przepisów. Prosiliśmy, apelowaliśmy, lobbowaliśmy, to po prostu nikogo nie interesuje. Trzeci sektor rozumiany jako fundacje i stowarzyszenia. No tu znowu bardzo ciężko powiedzieć, żeby rząd traktował je jako partnera społecznego. Bardzo często traktował je z podejrzliwością, dopytywał się, jak są finansowane, próbował mieć własne, no a przede wszystkim stawał na stanowisku, że wszystko, co pozarządowe, jest niejako z definicji podejrzane. To jest jeszcze jedna sytuacja, która no, dramatycznie odróżnia praktykę rządzenia PiS-u od jakiejkolwiek zachodniej socjaldemokracji, którą znamy. No, podobnie sprawy typu finansowanie Państwowej Inspekcji Pracy, czy w ogóle dbałość o prawo pracy, które w Polsce w dużej mierze, jak i pozostawało dawniej, tak i pozostaje teraz martwą literą. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. To znaczy, moim zdaniem, o ile w myśleniu PiS-u bardzo mocno przebijały się elementy właściwe dla liberalnego urządzenia państwa dobrobytu, zgodnie z tym klasycznym trójpodziałem na socjaldemokratyczne, liberalne i konserwatywne państwo opiekuńcze, o tyle jest jeden element, który był według mnie do bólu konserwatywny i on był bardzo istotny dla pisowskiego projektu, natomiast bardzo rzadko się o nim mówi. Otóż ja uważam, że takim dużym celem PiS-u, takim celem z wysokiego C i przez duże C, była budowa nowej elity narodowej. Że PiS zupełnie na poważnie postawił sobie cel, aby stworzyć materialne podstawy zaistnienia takiej nowej elity, która bez względu na to, kto będzie później trzymał władzę, kto wygra wybory, będzie tak czy inaczej zajmowała uprzywilejowaną pozycję w polskim społeczeństwie i że każda gra przeciwko niej będzie grą na nierównym boisku. I doskonałym tego przykładem jest próba stworzenia tych wszystkich fundacji, te wszystkie, powiedzmy, nieformalne programy typu Villa Plus, które miały ich uzbroić na lata, uzbroić jako osoby prywatne, które się uwłaszczą, ale też uzbroić jako środowisko, które się uwłaszczy, i to znajdowało także przełożenie na ich zupełnie osobiste wypory życiowe. No, dość powiedzieć, że raczej prywatne szkoły niż państwowe dominują jako domyślny wybór wśród elit pisowskich, i te prywatne to oczywiście te renomowane katolickie. Próba tworzenia wsobnej, wyizolowanej i uważającej siebie samą za predestynowaną do rządzenia elity nie jest najbardziej lewicowym pomysłem na zorganizowanie państwa i społeczeństwa, a to moim zdaniem w dużej mierze powodowało decyzjami PiS-u i to też ożywiało ich retorykę. Otóż oni zawsze przemawiali z pozycji ludzi, którzy są na szczycie hierarchii, do ludzi, którzy są na dnie, i pewnego rodzaju noblesse oblige na nich wymusza, że oni też się muszą podzielić, że oni muszą się zlitować, że oni muszą pokazać tym, którzy nie są tak zaradni, nie są tak inteligentni, nie są tak zasłużeni dla budowy czwartej RP jak oni, że niemniej jednak są w stanie ich uwzględnić w swoich planach. No i ile razy słyszeliśmy ze strony jakiegoś polityka PiS-u, że PiS wam dał 500+, albo PiS dał, nie wiem, waszej fundacji na przykład pieniądze, kiedy w oczywisty sposób PiS nic nie dał, mogło dać co najwyżej państwo polskie, a PiS miał obowiązek jako partia, która chwilowo tym państwem rządzi, również realizować ustawowe cele, które mają poszczególne ministerstwa, fundusze czy inne agendy polskiego państwa, ale w ich własnym umyśle to były ich pieniądze jako wybranej elity, którymi oni się wspaniałomyślnie dzielą. Znowu, nic to nie ma wspólnego z jakkolwiek rozumianą socjaldemokracją.
Wielki temat, czyli 500+ się oczywiście musi tutaj pojawić, bo 500+ jest i będzie koronnym argumentem przeciwko wszystkiemu tutaj, co opowiadamy do tej pory. No bo przecież, no tak, no
i
właśnie.
I przeciwko Salazarowi.
PiS wprowadził największy program prorodzinny w historii III RP. Jak możecie mówić, że nie był to program lewicowy? Tu są oczywiście dwie szkoły myślenia. Jedną szkołę myślenia zaprezentował Łukasz Pawłowski w swojej książce Druga fala prywatyzacji. Ten argument wszyscy znają, więc go streszczę bardzo króciutko. No jest to argument, który mówi, że PiS zamiast rozwijać usługi publiczne daje gotówkę, żeby ludzie te usługi publiczne sobie na wolnym rynku kupili, więc no, prowadzi w Polsce taką drugą falę prywatyzacji. Oczywiście ja książkę Łukasza Pawłowskiego znam i cenię, choć uważam, że to jest przewrotna krytyka, która tak naprawdę nie ma uderzać w prywatyzację, tylko ma wykorzystać argument prywatyzacji do uderzenia w ideę powszechnych świadczeń społecznych. Tymczasem prawdopodobnie rzeczywistość w Polsce wyglądałaby, niezależnie od tego, kto by rządził, bardzo podobnie, to znaczy dalej Polacy szukaliby rozwiązań dla deficytu państwa w sektorze prywatnym, tylko nikt by im po prostu do tego nie dopłacał, a byliby skazani na mniej więcej to samo, bo trend zwijania się usług publicznych w Polsce kontynuował właściwie każdy rząd, nie? Więc to jest moim zdaniem krytyka w tym aspekcie oczywiście mało uczciwa. Jest też druga szkoła, znaczy, która moim zdaniem rozwija argument Pawłowskiego, ja się do tej drugiej szkoły zapisuję, który mówi, że problem nie polega na tym, że PiS jakby nie rozwijał usług publicznych, a w zamian dawał 500+. Problem idzie dużo dalej, to znaczy, że cała polityka tak naprawdę, nie tylko społeczna, ale także polityka w wielu innych dziedzinach wdrażana przez ten rząd, uczyła Polaków, czy właściwie utrwalała w Polsce model indywidualnego rozwiązywania swoich problemów. Otóż ta władza nie tylko w dziedzinie tak naprawdę świadczeń społecznych mówiła Polaku radź sobie sam, ale rozwijała ten katalog rzeczy, w których Polacy mają radzić sobie sami, o coraz to nowe i kolejne kluczowe aspekty. Na przykład chcesz mieć zamiast transformacji energetycznej dopłaty do OZE. No, Polaku, sam sobie zamontujesz to OZE. Zamiast elektromobilności będziemy bronić diesla, ewentualnie dopłacimy do czegoś. Zamiast, to już powiedzieliśmy, usług opiekuńczych, jakiś bon na kilkaset złotych. W bardzo wielu dziedzinach, no właśnie, zamiast mieszkalnictwa publicznego, kredyt 2%. W bardzo wielu dziedzinach ten katalog rzeczy, w których Polacy byli przyzwyczajani i wręcz uczeni tego, że nie mają od państwa niczego oczekiwać, PiS poszerzył. No, i konsekwentnie poszerzał za pomocą jednej i tej samej polityki, to znaczy polityki dopłacania do kupowania usług na rynku prywatnym, a zatem stworzył niesłychany w historii świata i na pewno głęboko niesocjaldemokratyczny, pierwszy w historii świata program dopłacania do niekorzystania z państwa, znaczy dopłacania do odchodzenia od publicznych, społecznych metod rozwiązywania problemów. Jednocześnie robiąc to, to jest bardzo ciekawe, jednocześnie robiąc to, wprowadził, a następnie zmodernizował program zwany Polskim Ładem, który miał być w Polsce pierwszą tak naprawdę reformą w kierunku progresji podatkowej, ale po buncie elit, któremu przewodził Jarosław Gowin, a pod który podłączyła się duża część liberalnej Polski, ten Polski Ład zreformowano tak, że z oryginalnej progresji zostało dużo, dużo mniej, za to oczywiście wprowadzono masę ulg dla klasy średniej i masę zamieszania, które ostatecznie pomogło tylko Konfederacji upaść się na chaosie podatkowym, zamieszaniu w składkach i tylko to państwo osłabić. Ale Polskiemu Ładowi udało się osiągnąć jedno, to znaczy zmniejszyć wpływy PIT do samorządów, a więc do tych tak naprawdę miejsc, gdzie na najbardziej bliskim obywatelowi poziomie realizuje się te usługi publiczne. Tu jest haczyk. To znaczy model PiS-u nie polegał na tym, że dajemy tylko pieniądze i zostawiamy obywateli z tym problemem. Nie, on polegał na celowym tworzeniu takiej nierównowagi w systemie, która wręcz osłabiała i drenowała usługi publiczne tam, gdzie one były realizowane, czyli na poziomie samorządu, bo to samorząd organizuje takie rzeczy jak bezpłatny czy refundowany transport dla seniorów, dodatkowe zajęcia dla dzieci w szkołach, programy walki o tam czyste powietrze, lepszą integrację obcokrajowców czy uchodźców w gminach, znaczy masa tych usług publicznych, nie wiem, darmowe porady psychologiczne, tak, czy poradnie dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Samorząd organizuje masę tych rzeczy. Jak się za pomocą reformy podatkowej, która zostawia bardzo dużo wciąż w portfelu zamożnych, wcale nie wprowadza tej progresji, jeszcze osłabia samorządy i tworzy taką nierównowagę, no to nie można dziwić się, że ten system jest strukturalnie przechylony w stronę prywatyzacji. To jest coś, czemu, co ja nazywam właśnie prawdziwym problemem z 500+, czyli nie tyle prywatyzowaniem usług poprzez 500+, tylko wykorzystaniem 500+ jako suplementarnego dochodu dla już zagłodzonego sektora publicznego i budżetówki w miejsce podwyżek i w miejsce modelu, który by premiował rozwiązania realizowane przez państwo, samorząd albo instytucje dobra publicznego, tudzież nawet trzeci sektor. Już ci oddaję głos, ale chcę powiedzieć to też to teraz w tym segmencie, póki nie zapomnę, bo podatki są ważne, ja o tej progresji też chcę trochę powiedzieć, ale to, powiem to teraz, póki zapomnę. Jest jeszcze jedna fundamentalna rzecz, którą PiS sprywatyzował, mianowicie, czy sprywatyzował w jeszcze dalszym stopniu niż ktokolwiek przed nim, mianowicie dostęp do aborcji i przerywania ciąży. Znaczy, gdyby jakikolwiek inny polityk niż Jarosław Kaczyński powiedział takie słowa: w praktyce może być różnie, ale wierzę, że w praktyce coś się uda. Każdy średnio rozgarnięty człowiek rozumie i może sobie taką aborcję za granicą załatwić, taniej lub drożej. Gdyby jakikolwiek polityk inny niż Jarosław Kaczyński to powiedział, to mielibyśmy całkowitą pewność i jasność, że mówimy tu o najbardziej zwulgaryzowanej formie polskiego prowincjalnego liberalizmu, jaką znamy. To znaczy o przekonaniu, że co prawda państwo wam tego zakazało i co więcej spenalizowało, ale wy sobie możecie za własne pieniądze wyjechać za granicę i to zrobić.
Widzicie, rozumicie.
To jest moim zdaniem jakaś taka, to jest moim zdaniem esencja też wielu patologii trzeciej RP podniesiona do rangi dogmatu i szokująca szczególnie w ustach Jarosława Kaczyńskiego właśnie, czy polityka, który właściwie mówi, że co prawda jest za twardą egzekucją prawa, ale jednocześnie wcale mu nie przeszkadza, że są pozaprawne furtki dla tych zamożniejszych, bardziej sprawnych, jak on to mówi, przynajmniej średnio rozgarniętych, żeby sobie takie świadczenie załatwili. To jest być może najlepsze epitafium dla tego chochoła lewicowego PiS-u, tak? Znaczy mamy ultrakonserwatywnego polityka, który tylnymi drzwiami, bo przecież nie przez większość sejmową, ogranicza dostęp do aborcji, a zarazem mówi ludziom, że mogą sobie coś takiego, ignorując jakby obowiązujący w Polsce stan prawny, po prostu załatwić za pieniądze za granicą, do czego on ich wręcz zachęca.
No i teraz, żeby wrócić do tematu naszego odcinka i zrymować to z tym, co właśnie powiedziałeś. Wyobraźcie sobie, że te słowa mówi Adrian Zandberg. Mette Frederiksen, Sanna Marin, Olaf Scholz, Keir Starmer, Pedro Sanchez, Mary Lou McDonald, czy dowolny inny socjaldemokratyczny lider w Europie. No i od razu poczujecie, jakim absurdem jest twierdzić, że PiS może być lewicą. Ten absurd oczywiście według mnie żywiony jest jeszcze przez jedną rzecz i tu bym chciał klamrą kompozycyjną wrócić do tego, co mówiłem niemalże na samym początku, ale poprzedzę to jeszcze jednym komentarzem do tego, co mówiłeś. Poprzez to, że PiS wprowadził politykę opartą tylko na transferach, mimo że nawet jak się patrzy na takie proste infografiki, które lubi robić Fundacja Friedricha Eberta, to oni zawsze mówią, że polityka społeczna bazuje na dwóch filarach: usług publicznych i transferów gotówkowych. To PiS postawił na jeden z tych filarów, więc no, ta polityka jest mocno chybotliwa za sprawą tego, ale tym samym rzucił zapalony dynamit do lewicowej piaskownicy. No i teraz każda dojrzała lewica, socjaldemokracja zdmuchnęłaby ten ląd jak świeczkę na torcie, odpowiadając, że no oczywiście, że transfery gotówkowe są potrzebne, czasami trzeba dawać rybę, czasami też trzeba dawać wędkę w postaci usług publicznych. Cała mądrość polega na tym, żeby wiedzieć, kto dawać, co dawać komu i kiedy. I najlepiej daje nie ten, kto najwięcej daje, tylko ten, kto najmądrzej daje, a dawać wszystkim porówno w warunkach nierówności utrwala nierówność, więc spokojnie mamy to przepracowane. Tymczasem zauważyłem, że bardzo wielu lewicowców spanikowało i zaczęło albo bezrefleksyjnie popierać wszystko, co robi PiS, z obawy, że wyjdą na takich, co to nie rozumieją potrzeb klasy ludowej, albo zaczęło wszystko w czambuł krytykować i twierdzić, że wyłącznie usługi publiczne są prawdziwie lewicowe. Taki dylemat nigdy w praktyce nie istniał. On powstał dlatego, że ludzie nie byli przygotowani do debaty, którą PiS im narzucił. No i wreszcie rzecz, którą chciałem powiedzieć jako też istotny element spinający klamrą to, co mówiłem na początku, a chciałem wrócić do tego, że ludzie bardzo często nie rozumieją, czym lewica jest w istocie i ja to widzę znakomicie po tym, jak utożsamiają lewicę z nacjonalizacją i z etatyzmem. No już pokazałem na początku, mieliśmy reżimy bardzo etatystyczne, niewystrzegające się ingerencji w gospodarkę, które były na wskroś prawicowe. Ale równocześnie przecież nie jest tak, że każda lewica zawsze i w każdej sytuacji nie może się doczekać, żeby wszystko znacjonalizować i żeby zarządzać gospodarką do poziomu tego, ile pinesek produkować i ile par butów każdy może kupić. To jest oczywiście kompletna parodia. Ja rozumiem, że ona jest jakoś ożywiona przez niektórych doświadczeniem komunizmu własnym albo przodków, natomiast no, my nie mówimy tutaj o jakiejś parodii, tylko mówimy o realnie istniejących opcjach, a realnie istniejącą opcją w Europie dzisiaj jest socjaldemokracja, a nie komunizm. Co za tym idzie? Ważne jest, żeby podkreślić, że własność państwowa w ujęciu lewicowym jest potrzebna w określonych sektorach, ale nie wszędzie. Twierdzenie, że nacjonalizacja czy etatyzm równa się socjaldemokracja, jest myleniem środka z celem, jak mistrzowsko napisał w książce The Future of Socialism Anthony Crossland. To, że te rzeczy są równoznaczne, nie jest prawdą ani historycznie, ani dzisiaj. Historycznie, no bo powołam się na prosty przykład, Komuna Paryska była przeciwna absolutnie wszystkim formom nacjonalizacji, ponieważ utożsamiała ją z przesadnie silną władzą państwową. Jej ideałem było to i miała to zapisane w swoich ustawach, żeby każdy robotnik miał własny warsztat, a każdy chłop własną ziemię i co najwyżej, żeby dobrowolnie się łączyli w szersze kooperatywy. Skandynawska socjaldemokracja nigdy nie miała w swojej tradycji nacjonalizacji. Brytyjska lewica spierała się na ten temat przez wiele, wiele lat i ścierały się ze sobą bardzo różne punkty widzenia. Ostatecznie stanęło na tym, że paragraf 4 Statutu Partii Pracy mówiąc o własności publicznej wykreślono, a są tam takie frakcje jak na przykład Blue Labour, które w ogóle idą w taki, powiedziałbym, libertariański socjalizm, który niesamowicie podejrzliwie patrzy na każdą aktywność państwa i rzuca hasło ani rynek, ani państwo, tylko społeczeństwo. Innymi słowy, lewicowy program jest dużo bardziej złożony i nie da się go sprowadzić do parodii. Znacjonalizować wszystko, a następnie kto da ludziom 1000 zł, ten jest bardzo socjaldemokratą, kto da 800, ten jest trochę mniej socjaldemokratą, a kto da 500, ten jest najmniej socjaldemokratą z tych, których właśnie wymieniłem. Trzeba zrozumieć, że coś, co się rodziło 200 lat i co rządziło największymi, najbogatszymi, najznaczniejszymi państwami na świecie, świecie naprawdę nie może być aż tak kretyńsko głupie, tylko po prostu ludzie tak niewiele na ten temat wiedzą i chyba stąd te zapytania w naszą stronę, które poskutkowały tym, co Jakub już zdążył wczoraj w rozmowie telefonicznej ze mną roboczo nazwać DLR ABC, to znaczy, że powinniśmy zacząć nagrywać cykl programów tłumaczących, co to w ogóle jest ta socjaldemokracja, o co w ogóle chodzi z tymi progresywnymi podatkami, no bo jestem w stanie zrozumieć, że Polacy wychowywani na lekcjach przedsiębiorczości, Netflixie i tym, co słyszą od ekonomistów z telewizji, mogli się po prostu nigdy tych rzeczy nie dowiedzieć.
Skoro wywołałeś podatki, to ja wbiję tu ostatni gwóźdź do tego wieka już niespecjalnie otwartej trumny, bo dziś udział podatków i wpływów do budżetu państwa, do PKB jest najniższy w historii III RP, a najwyższy w historii III RP jest społeczne poparcie dla podatku liniowego. Znaczy, tak bardzo nie udało się ani tej progresji w Polsce zwiększyć, ani też Polaków do niej przekonać, że dziś po 8 latach PiS-u mamy najmniejsze w historii względem PKB wpływy do budżetu, a największe poparcie dlatego, żeby te podatki jeszcze obniżać. To jest oczywiście efekt tego, co mówiłem o Polskim Ładzie, to znaczy zmarnowaniu tak naprawdę pod wpływem presji lobby biznesu, tych pseudoekspertów telewizyjnych, głupich mediów, ale też strachu tak naprawdę przed tyranią Polskiej Rzeczypospolitej Liberalnej, wycofanie się z jakiejkolwiek sensownej progresji, ale też tak naprawdę polityka dalszego obniżania podatków kolejnym grupom, informatykom. Wprowadzenie zerowego PIT-u dla młodych przez Mateusza Morawieckiego, którego w jednym z ostatnich odcinków nazwałem de facto ojcem chrzestnym męcenizmu w Polsce, bo Mateusz Morawiecki, wprowadzając zerowy PIT dla młodych, tak naprawdę nie tylko stworzył istotną nierównowagę na rynku pracy, ale zrobił coś gorszego, to znaczy stworzył całą generację ludzi, która uważa, że nie powinna podatków płacić wcale, a płacenie tych podatków jest zbrodnią. Ale też PiS tak naprawdę utrwalił bardzo szkodliwy model w Polsce, który dotyczy czegoś jeszcze bardziej fundamentalnego, to znaczy nie tylko samych podatków dochodowych, ale też tak naprawdę modelu społecznego, jaki w Polsce mamy. Otóż dziś w Polsce bardziej opłaca się kupować kawalerki inwestycyjne niż odkładać na własną emeryturę w jakimś funduszu lub kupując obligacje skarbowe albo inwestując w polską giełdę. A to z kolei doprowadza do petryfikacji tego rentierskiego modelu kapitalizmu, w którym właściwie wszyscy, którzy mają odrobinę gotówki, kupują w Polsce mieszkania, co tworzy niekończącą się spiralę wzrostu ich cen, a jednocześnie inne, bardziej zdrowe instrumenty rynku kapitałowego w Polsce dołują. I mamy ich niską świadomość, ale też mamy niskie
wykorzystanie. I startupy między innymi dlatego w Polsce leżą, bo kapitału nie ma, bo kapitał poszedł gdzie indziej.
Tak, tak. I te pieniądze zamiast iść w Polsce na inwestycje, na rozwijanie biznesów od zera, albo nawet żeby iść w bezpieczne formy oszczędzania, a to co oszczędzamy jest potem reinwestowane, ten kapitał idzie w mieszkania, tworząc z nich betonowe złoto, najbardziej atrakcyjny w Polsce środek inwestycyjny ze wszystkich znanych, bo także najmniej opodatkowany i objęty małą ilością regulacji. Dziś po prostu polski emeryt, który chce sobie, nie wiem, kupić akcje albo obligacje, ostatecznie zapłaci od nich 20% podatku belki, a jeżeli oszczędzą na IKZT, to 10% podatku dochodowego, a ktoś, kto zarabia z najmu albo żyje z nieruchomości, zapłaci tego podatku po prostu mniej. No, i to jest istotna również nierównowaga, którą tu wprowadzono. Nie próbujemy budować, to jest zasługa premiera Mateusza Morawieckiego, nie próbujemy budować równościowego społeczeństwa, ani za pomocą narzędzi systemu podatkowego, ani systemu emerytalnego, ani innych narzędzi w dyspozycji państwa, tylko tworzymy zupełnie inne społeczeństwo. Społeczeństwo znowu prywaciarzy, dorobkiewiczów, rentierów in spe, którzy tak naprawdę żyjąc w tym głębokim deficycie zaufania do państwa, są w nim utrzymywani poprzez strukturalne zachęty do kupowania nieruchomości i kolekcjonowania wręcz nieruchomości, a nie inwestowania tych środków w cokolwiek innego lub, tak jak mówisz słusznie, w polską gospodarkę. Zaś, tu wracam do tego systemu podatkowego, i tak ci najzamożniejsi nie płacą tak wcale więcej tych podatków niż ci mniej zamożni, a efekt redystrybucyjny Polskiego Ładu jest niespecjalnie wysoki. Zaś tym, którzy naprawdę nie mają się najgorzej, na przykład właśnie informatykom czy twórcom, wszyscy chcą ulżyć, a nikt nie zastanawia się, jak bardziej równo te szale obciążeń rozłożyć. Efekt jest taki, że w Polsce rzeczywiście mikrodziałalność jest szczególnie na prowincji prowadzić coraz trudniej. Za to łatwo jest żyć na B2B jako wykonawca dla jakiejś zagranicznej firmy, programista czy właśnie rentier. I to być może tutaj jest najistotniejsze, co powinniśmy na koniec tego programu powiedzieć. Dziś, choć wszystkie widma tutaj drugiej Grecji, zapaści finansów publicznych czy bankructwa Polski należy odłożyć między mrzonki, to trzeba powiedzieć coś bardzo istotnego. Znaczy, to państwo, które powszechnie krytykowano za jego, to państwo i ta partia, którą powszechnie krytykowano za jej domniemany socjalizm, czy komunizm, jest tak naprawdę tą samą partią, która w Polsce model rentierski i model rozwojowy pod tytułem duże świadczenia, niskie podatki, niskie wpływy budżetowe, prywatyzacja wszystkiego utrwalił na lata. I jest wielką ironią, że na barki liberalnej opozycji spada zadanie rozwikłania tego problemu i odejście od tego modelu, w co wcale nie jestem też aż tak naiwny, moi drodzy, nie jestem, żeby wierzyć, że ona też temu zadaniu podoła, bo to jest oczywiście wielki znak zapytania.
Innymi słowy, szklane domy te ostatnie 8 lat to nie były, a PiS nie był, nie jest i jak sądzę nigdy nie będzie partią lewicową, czy socjaldemokratyczną, czy socjalistyczną, quod erat demonstrandum.
No właśnie, co nie zmienia faktu, że tutaj na koniec dla uczciwości to powiemy, jest partią o ludowym elektoracie, jest partią, która w Polsce naprawdę pewną epokę zamknęła, otworzyła nową i która przynajmniej w warstwie retorycznej zmieniła horyzont polskich politycznych wyobrażeń i to trzeba im oczywiście oddać. I tutaj
poruszyli nieporuszalne, to jest prawda.
To jest prawda i tutaj na otwartą, szczerą, uczciwą dyskusję z krytykami PiSu, a szczególnie liberalnymi krytykami PiSu, też jak myślę, jesteśmy otwarci i chętnie ją podejmiemy. Faktem natomiast jest, że jeżeli coś trzeba, jakiegoś politycznego chochoła trzeba odesłać na polityczną emeryturę po tych dwóch kadencjach, to jest to chochoł lewicowego PiSu właśnie. Nie, była to partia o ludowym charakterze, ludowym programie, ludowym języku, takim też elektoracie, która bardzo wiele naobiecywała, ale czego by nie mówić, to socjaldemokracja jej z tych obietnic po prostu nie wyszła. Polska dziś jest społeczeństwem, gdzie fundamentalne nierówności nie zostały zniwelowane, gdzie cały model rozwojowy nie został przesunięty w kierunku bardziej inkluzywnym, no i wreszcie, gdzie nie udało się zrealizować nawet części tych obietnic, które z którymi PiS do władzy dochodził i które miały pomóc tym porzuconym, zostawionym gdzieś na marginesie, na boku polskiej transformacji, dołączyć do klasy średniej. To się dokonało, to jest, ale dzięki zupełnie innym środkom, narzędziom i mechanice, której PiS w Polsce nie wytworzył, nie obudził i nie wprowadził polską, nie wprowadził swoją polityką społeczną. To jest jednak dyskusja na kolejny odcinek. Odcinek może o tym, co w spadku dostała opozycja i co może jeszcze zmarnować, bo przecież mamy czekające na realizację wielkie inwestycje typu CPK, Narodowy Program Kolejowy, kwestie niezależności energetycznej Polski, wielkich inwestycji w gazoporty, czy port przeładunkowy, terminal zbożowy i wiele innych rzeczy, które PiS zainicjował, atom oczywiście przecież i dokończenie transformacji energetycznej także na poziomie tym najbliższą obywatela, czyli wymianie pieców, ocieplania budynków, tworzenia czystego transportu, z którymi PiS opozycję zostawia i byłoby wielkim nieszczęściem i ryzykiem, gdyby ta opozycja fundamentalnie odrzucając wszystko, co PiS zaproponował, pogrzebała także gros tych niezwykle istotnych dla polskiego rozwoju naszych szans i konkurencyjności projektów. Tutaj też trzeba dla uczciwości tego programu to ostatecznie powiedzieć. Krytykowaliśmy mocno PiS i zasłużenie, ale zostawia on Polskę w innym miejscu niż ją zastał i taki prosty, wulgarny, siłowy powrót do tego, co było i próba cofnięcia wskazówek zegara byłaby korektą na nie lepsze, a gorsze względem tego, w jakim miejscu w 23 roku jesteśmy. Pewne rzeczy jednak się ruszyły, pewne tematy zostały otwarte, a pewne kluczowe wyzwania dla Polski w dziedzinie bezpieczeństwa, obronności, niezależności energetycznej, nowego motoru rozwoju, czy to przemysłowego, czy transportowego, zostały w końcu otwarte i ich zamknięcie jest czymś, czemu na pewno kibicować w tym momencie, moim przynajmniej zdaniem, nie należy.
Mówił Jakub Dymek, usiłując odesłać jednego z największych chochołów III Rzeczpospolitej na zasłużoną emeryturę, ale ja bym się tak nie śpieszył, bo jeszcze nowa władza temu chochołowi podwyższy wiek emerytalny. My dziękujemy wam za waszą uprzejmą uwagę. Jeżeli takich materiałów chcielibyście oglądać więcej, jeżeli chcecie, aby nasz podcast rozwijał się w kierunku, który już zarysowaliśmy jakiś czas temu, to znaczy w kierunku rozbudowy naszej dwójki, czy raczej rozbudowy ekipy, która tworzy te materiały do wielkości redakcji,
przetworzenia naszego... Ja rozbudowę własną jakby też pracuję, wiesz, nie boję się zmiany na większe.
Wiem, no też wstajesz o 5 rano, słuchasz podcastów rozwojowych, wszyscy to robimy. Jeżeli chcielibyście takich materiałów więcej, jeżeli chcielibyście, żeby były lepsze, jeżeli chcielibyście pomóc nam budować najbardziej opiniotwórczy głos na lewo od centrum, to bardzo was zachęcamy do tego, abyście zapoznali się z naszą pełną ofertą na stronie patronite.pl/DLR. Dowiecie się tam między innymi o naszej propozycji newsletterów, o możliwości dołączenia do naszej społeczności na Discordzie, o spotkaniach z nami na żywo w ramach formatu Kawa z DLR i wielu innych rzeczach, na które, jak sądzimy, warto rzucić okiem.
Tymczasem dziękujemy za tę spędzoną z nami godzinę i do usłyszenia niebawem.